Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem, a dziś ostatnią prostą zdominuje to, na co wreszcie czekaliśmy. No wreszcie są te podsumowanie weekendu, analizy, komentarze, jeżeli chodzi o mecz. Wreszcie mecz się odbył, możemy wynik podać, choć ten wynik, prawda, koledzy, nie, jest nie za ciekawy. Daniel Rutkowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Ryszard Rachlewicz, również dzień dobry. Dzisiaj dobry. No dzisiaj dobry, tak, ale wczoraj to niekoniecznie dobry był, no ale mówię, wreszcie ruszyło. No to zacznijmy od tego optymistycznego, to najważniejsze, wreszcie ruszyło. Panowie, jak wrażenie organizacyjne z tego meczu, Daniel?
Bardzo fajne, maseczki, trzeba było mieć ze sobą.
Rękawiczki.
Gumowe, tak. Obostrzenia, byliśmy od siebie oddaleni o jakieś 5 metrów, mieliśmy jakieś bezpieczne krzesła, a w tym czasie dzwonili do nas słuchacze z nadmorza i mówili, jak to jest, bo my na kotach obok siebie leżymy, a zawodnicy muszą być w takich strojach, także no okej.
Okay. Konsternacja była też w telewizji, jak Ryszard się czuł w tych ciekawych warunkach.
Znaczy, powiem tak, z jednej strony dość fajnie, bo nikt nie łaził koło nas, nikt nam nie przeszkadzał.
O, ja mam
czasami
taką uwagę.
Jest tak, że kibice, niektórzy zaglądają do naszych boksów, pytają nas nawet w czasie, kiedy mówimy, a tym razem tego nie było, ale było trochę dziwnie.
Słuchajcie,
naprawdę,
Daniel,
trochę dziwnie.
Ale jest jeden plus.
Tak?
No jest, no było dziwnie, ale jest jeden plus. Ja go zauważyłem. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Za naszymi plecami jest palarnia.
No tak.
I naprawdę, i w trakcie meczów, wtedy, kiedy w ogóle my nie palimy, to ciężko jest złapać świeże powietrze, aż przejść
wędzarnia, wiem,
do toalety czy na kawę, to się w ogóle nie da. Także potem
no
przez kilka dni
odkorowujemy. Z toaletami też trzeba przyznać, nie było żadnych kolejek, trzeba było się tam gdzieś przepychać, prosić.
Mydło było w
toalecie. Mamy bardzo,
o,
bardzo
proszę,
mało czasu
szacunek.
Tego typu rzeczy, w związku z tym no, dla nas to było naprawdę cudownie, poza jedną drobną rzeczą. Brak jakiejkolwiek informacji ze strony speakera, brak jakiejkolwiek informacji na Telebimie. No dobrze, że dzisiaj mamy ten internet, dobrze, że są specjalne aplikacje i można było poprzez internet dowiadywać się, co tam koledzy będący na wieżyczce wpisują.
No i panowie, chyba jeszcze plus logistyczny, korków nie było.
Nie było.
A to tak, prawda. Tak, dokładnie.
Dojechaliście szybko, wróciliście szybko.
No i w pewnym sensie czuliśmy się jak komentatorzy telewizyjni, którzy przychodzą do pracy, zakładają słuchawki z mikrofonami, mówią, co trzeba powiedzieć, a potem sobie idą do domu, nie muszą myśleć o tym, żeby nagrać zawodnika, trenera i tak dalej, bo nas po prostu do zawodników, do trenerów nie dopuścili.
Żeby słuchacze wiedzieli, o czym mówimy. Do tej pory było tak, że my po zawodach nie idziemy do domu, tylko idziemy, czekamy na zawodników. To trwa godzinę, półtorej.
Zależy od humoru zawodników.
Nasze żony w międzyczasie już dzwonią, chcą już dzwonić na policję, że zaginęliśmy po drodze z meczu żużlowego.
Jeszcze się nie przyzwyczaiły.
Jeszcze nie, a my nadal nie mamy zawodników. Po czym oni się pojawiają w parku maszyn, często zamykają się w swoich busach i wyjeżdżają. Teraz jest o tyle łatwiej, że po prostu...
Wiemy, że nic z tego.
Że są zamknięci w busach od początku, od razu po meczu. No to tyle, jeśli chodzi o te reminiscencje.
Ja powiem jeszcze, sobie pozwoliłem, Daniel był świadkiem na małą złośliwość w porannych wiadomościach sportowych po 8:00. Wyjątkowo tak poszła Ekstraklasa, bo Ekstraklasa zorganizowała wypowiedzi pomeczowe. Tutaj musieliście się panowie trochę postarać.
Gdzie? Ekstraklasa zorganizowała wypowiedzi, jedyne wypowiedzi dźwiękowe.
Dźwiękowe.
Ja oczywiście dostałem, to są wypowiedzi dźwiękowe.
Mówimy o piłkarskiej Ekstraklasie. Mówimy o piłkarskiej Ekstraklasie.
Ale przecież my mamy tutaj tą najlepszą żużlową
ligę świata. Tak zwaną najlepszą ligę świata.
Ja nawet na fanpage'u facebookowym Speedway Ekstraligi żużlowej pozwoliłem sobie na wpis, w którym napisałem, że najlepsza, najbogatsza, najciekawsza żużlowa liga świata, a tylko jedna Sparta Wrocław zdecydowała się na to, żeby wykorzystać jakieś urządzenia do nagrywania w formacie MP3 i wysłać do dziennikarzy dźwięki wypowiedzi trenerów, zawodników.
Pokazaliśmy dzisiaj rano przykład. Była trochę gorsza jakość wypowiedzi Aleksandra Wukowicza po meczu Górnik Legia i trochę lepsza, nawet bardziej lepsza jakość Wiecisława Lawiczki, szkoleniowca Śląska Wrocław. Można. Ekstraligę wszystko pozdrawiamy, można. Bo to Ekstraligę zdaje się tym wszystkim tak, zarządza. Przydałoby się odgórne zarządzenie.
Sprawdzają, nam też mówiono, uczulano nas, żebyśmy nosili maseczki, bo klub może dostać karę.
Tak, tak.
I tak dalej, i tak dalej. A tutaj najprostsza, prosta rzecz. Zwykły telefon komórkowy, zwykła darmowa aplikacja tak. pod tytułem Dyktafon, których jest pełno w internecie. Ale to podkładamy
chodzi o sprzęt.
Bez montażu. Tak. I wysyłamy do dziennikarzy wszystko.
Ale tu też.
Dobrze, panowie, ale spokojnie.
Dobrze,
tylko... Nie chodzi
dobra,
o sprzęt.
Tak. Może... Nie chodzi o pretensje to... też do Stali Gorzów, powiedzmy, dokładnie. Tak? Marta Karmelita, tutaj pozdrawiamy ją bardzo.
Chodzi o zawodników. Tak. Chodzi o zawodników, oni powinni wiedzieć, że przecież byliśmy umówieni na telefony, rozmawialiśmy z klubem. Powinni zawodnicy wiedzieć, że to jest ich część pracy i mówimy tylko o tym dlatego, żeby nasi słuchacze wiedzieli, dlaczego nie było wypowiedzi zawodników na naszej antenie.
I nie jest to po to, że my sobie chcemy towarzysko z zawodnikami porozmawiać, bo tak byśmy się na kawę umówili w bardziej dogodnych okolicznościach, tylko jakby chcemy ten mecz inauguracyjny przedstawić w całości, z ich wizji. Jak było po prostu? Dlaczego było tak, a nie inaczej, jak uważacie, bez tak zwanej napinki, bez szukania sensacji. Dobrze, tak. Panowie, no to właśnie, dlaczego tak wyszło, jak wyszło wczoraj sportowo?
Może za dużo, za dużo trenowania we własnym sosie. Brak sparingów, jeżdżenie, ściganie się z młodzieżowcami, bez młodzieżowców, jakieś wyciąganie wniosków, to jakby duszenie się w swoim sosie, to się mówi popularnie. I, no i chyba coś w tym było. Poza tym spadł deszcz, zmieniły się warunki torowe. Mam tu na myśli przede wszystkim tą część toru, gdzie się startuje, tą prostą dojazdową.
Kurzyło się trochę.
Kurzyło się, ale sam moment, bo narzekamy dzisiaj na starty, sam moment startowy, czyli nie wiem, puszczenie tej dźwigienki sprzęgła, czy reakcja na starcie nie były najgorsze, ale to, co się działo na prostej dojazdowej do pierwszego łuku, no pokazywało, że po prostu Unia Leszno była lepiej dopasowana do tego fragmentu toru, co załatwiało sprawę już na kolejne jakby okrążenia, bo już potem było ciężko kogokolwiek.
Właśnie najbardziej zastanawiające jest to, że na 15 wyścigów, ja oczywiście mogę się mylić, bo nie pamiętam aż tak dokładnie wszystkich momentów startowych dojazdów do pierwszego łuku, ale tak naprawdę co mi się rzuciło w oczy, to tylko jeden zawodnik ze Stali Gorzów wyciągnął odpowiednie wnioski i dopasował się idealnie do startu, to był Szymon Woźniak.
Ale on miał więcej czasu, bo
no tak, jechał jeden wyścig, pojechał drugi wyścig, potem nie jechał, pojechał trzeci, a czwarty, piąty pojechał bezbłędnie, starty wygrywał zdecydowanie, tak. Czyli on te wnioski po prostu wyciągnął właściwie, natomiast pozostali na czele z naszym indywidualnym mistrzem świata Bartkiem Zmarzlikiem, niestety tych wniosków nie wyciągnęli. Oczywiście ja tutaj jestem daleki od tego, żeby od razu rzucać gromy na głowy i winić Bartka Zmarzlika, Kasprzaka, Thomsena czy innych zawodników, że oni, nie wiem, pokpili sprawę. Ale to jest to, co Daniel powiedział. Oni cały czas trenowali ze sobą. Trener Chomski mówił, świetnie jeździ karczmarz, znakomicie jeżdżą młodzieżowcy. Teraz się okazuje, że to chyba jednak nie oni tak znakomicie jeździli, tylko seniorzy nieco słabi.
Ja słyszałem, że Wiktor Jasiński świetnie sobie radził na treningach, który
a
w ogóle
się
nie
okazało, że nawet się nie załapał pod ósemkę. Mhm.
No co jeszcze możemy powiedzieć? Generalnie widać było, że się starali zawodnicy, nie można im tego odmówić, bo było walki sporo. Tutaj akcja Thomsena, akcja Bartka Zmarzlika, no patrzę i zaś na początku sezonu takie mijanki, naprawdę widać było, że panowie tych okrążeń...
No trochę tych mijanek było w tak. porównaniu do poprzedniego
no,
sezonu.
Wyścig Zmarzlik,
ten siódmy wyścig
Zmarzlika i Pawlicka.
No, naprawdę
znakomicie, jak za dawnych lat. Jak.
Także kawał dobrego żużla było i te warunki torowe były, pozwalały na takie ściganie, ale oczywiście to jest żużel. Kiedy się przegra start, czy tą prostą dojazdową, potem jest bardzo ciężko odrobić straty. Można wyprzedzić jednego, no, z dużym szczęściem dwóch zawodników na trasie, ale czasami po prostu tego czasu braknie. Nie mówiliśmy o braku Iversena. Myślę, że taka nerwowość w ekipie się...
5 punktów z ZZ-ki się udało uzbierać.
Szczerze?
Się...
To nawet nie liczyłem, ale na pewno... Ale trener Chomski nie był zadowolony. Mówił, no nieudane rezerwy taktyczne w ogóle również, prawda? Nie tylko ZZ-ka.
No Bartek Zmarzek pojechał w rezerwie taktycznej i przyjechał na czwartym miejscu.
No tak. No to powiedziałbym, konsternacja zapanowała na trybunach i cisza zapadła, ale... z trochę innego powodu. Ale myślę, że przed telewizorami na pewno i przed radioodbiornikami konsternacja była, kiedy się okazało, że Bartosz Zmarzlik przywozi tutaj 0.
A zaczął od taśmy, przypomnijmy.
Tak, miał jeden wyścig w sezonie, w którym i to bodajże ostatni nawet, w którym przyjechał na ostatnim miejscu. Nie pamiętam, który to był sezon, czy poprzedni, czy dwa lata temu, a tym razem pierwszy mecz i od razu śliweczka.
Myślę, że Bartkowi brakowało jazdy takiej sparingów i tak dalej, bo on był, był wykorzystywany przy różnych akcjach marketingowych, jakichś telewizyjnych, brał udział w zawodach.
A może kwestia numeru 9, bo Bartosz Zmarzlik, przyzwyczailiśmy się, że jeździ z juniorem, że jeździ pod numerem 13, to 9, pierwszy wyścig, jednak trudniejsi rywale.
No dobrze, no ale...
No, nie wiem, czy on czasami nie pierwszy raz w życiu w ogóle w meczu ligowym pojechał pierwszy wyścig. Chociaż nie, jeździł jako junior.
Jako junior jeszcze załapał, że młodzieżowe były pierwsze wyścigi, ale jako senior zdaje się tylko jeździł.
Mając 16 lat, a wtedy jeszcze juniorzy chyba przez dwa lata jeździli
Natomiast jako senior zdaje się tylko jeździł pod 13 i pod 5 na wyjeździe.
Więc były nerwy, ale widać, że Bartek jest w formie, bo to co robił w tych wyścigach, jak on tam walczył, pokazuje, że fizycznie, mentalnie jest w formie, ale musi wejść w swój rytm, po prostu. Zabrakło tego rytmu. Chyba nie tylko jemu.
Panowie, a propos wypowiedzi, a propos tych problemów z wypowiedziami, trener Stanisław Chomski oddzwonił, zdaje się. Szacun, panie trenerze.
Dziękujemy.
Pójść do dość było. No to posłuchamy sobie teraz, jakie przyczyny porażki, jak to widział trener Stanisław Chomski.
Taktyka meczu była oparta na tym, na sytuacji Bartku. No niestety czy ten wpływ miał opady deszczu i ta burza w sobotę, trudno powiedzieć, czy się tym tłumaczyć, na oko wyglądało, że to jest podobne jak na treningach w większości, które żeśmy prowadzili, a przecież aż 9 żeśmy odjechali tych treningów w ciągu 2 tygodni, może teraz to za dużo okaże się. Wybrane były jednostki, które najlepiej się spieszywały, jednak okazało się, że kompletnie zawiedliśmy przede wszystkim w elemencie startowym, no, zawiedliśmy to na dystansie, ale no co zrobić, no taktyka nie wypaliła, zetki były słabo, tylko 5 punktów. On robi taki bieg kluczowy, który mógł odwrócić losy spotkania, był bieg 10, który liczyłem, że przynajmniej wygramy 4-2. Może na jego przypadku 3-3, a tu jednak 1-5 przegraliśmy. No, odżyły nadzieje w 14 wyścigu, ale w 15 jest para praktycznie bezbłędna, która tej spory straciła Sajfudinow czy Pawlicki po jednym punkcie. No cóż, widowisko było, staraliśmy się zmienić filozofię przygotowania toru po to, żeby kibiców wreszcie zadowolić, bo tyle było dużo tego na ten temat w ostatnim czasie mówienia. No, jak wyszła może w cudzysłowie jakaś tam trasa, to nie wyszło na starcie. Nad tym elementem musimy mocno popracować.
No właśnie, ale co tam się wydarzyło, panie trenerze, bo gołym okiem było widać, że te momenty startowe nasi zawodnicy mieli, oni nie spali na tych polach startowych, natomiast
widzi pan,
prosta dojazdowa była słaba.
Że się przygotowaliśmy tak, jak z naszych wniosków, tak jak wyciągnęliśmy po treningach wewnętrznych w sparingach, a jednak okazało się, że nie, no ten start nam nie wychodził. No niestety, we własnym czasie okazało się, żeśmy się utopili.
Jakie wnioski na przyszłość?
No mówię, no nie chciałbym jeszcze raz mówić, że to tylko i pogoda, ale być może no ten deszcz, który był ulewny, no bardziej ten wydawało się, że to jest podobne, jednak okazało się, że no nie jest podobny, nie jest podobny, zwłaszcza start, mimo że był robiony według zasad i w czasie, tak jak na treningi, no jednak nie, no trzeba to przeanalizować dokładnie i popracować na elementem startu.
Tyle trener Stanisław Chomski. Wrócimy sobie do rozmowy tutaj z kolegami po krótkiej przerwie. Witam ponownie. Przypomnę, nasi redakcyjni koledzy Daniel Rutkowski i Ryszard Rachlewicz. No właśnie, konsternacja, cisza i tak dalej na trybunach. Takie były nawet, mam wrażenie, jednak próba przeanalizowania tych siłobu drużyn, że ta Unia jest do pokonania i że powinno to być zwycięstwo. Wiem, że był też z nami zaprzyjaźniony z naszą redakcją Michał Konieczny z Radia LK. Jak u niego to było, pewnie rozmawialiście z nim, jak u niego ten był pogląd na ten mecz.
Dominik Kubera był dla niego bohaterem. Zanotował to w pamięci i miał rację. Dwukrotny pogromca Bartka Zmarzlika.
No tak,
zablokował dwukrotnie, świetnie się bronił przed atakami Bartka i to był naprawdę dobry mecz w wykonaniu młodzieżowców Unii Leszno, ale powoli się do tego jakby przekonujemy i przyzwyczajamy. Natomiast martwi mnie nasza młodzież. Za mało mieli objeżdżenia chłopaki. Mateusz Bartkowiak, Rafał Karczmarz właściwie to jest ten Rafał, którego pamiętamy z tamtego meczu. Szybki, ale jednak nie do końca wykorzystujący tą swoją prędkość i No i szkoda. No wiadomo, Mateusz potrzebuje objeżdżenia. Kamil Nowacki nie dostał szansy. Był,
przydałoby się.
Był rezerwą. Być tak. Może tak, być może tak.
No, no ale pamiętajmy, że jakby nie było... To był mecz o ligowe punkty. Ja w sumie rozumiem trenera Stanisława Chomskiego, że stawiał akurat kiedy
na bardziej,
na bardziej doświadczonego. Mówimy o Rafale Karczmarzu, bo nawet Mateusz Bartkowiak jest mniej doświadczony od Rafała. Zresztą Rafał lepiej się spisał w pierwszym wyścigu, młodzieżowców. W związku z tym no, trudno się dziwić, że stawiał na Rafała. Chociaż Mateusz moim zdaniem w tym swoim drugim wyścigu, tym ostatnim dla niego, też całkiem nieźle pojechał, chociaż przyjechał na ostatnim miejscu, ale...
Oni
ale
zaczną jeździć, kiedy będzie...
Nie odstępował od rywala dość daleko. On tam przyjechał kilka metrów za trzecim zawodnikiem, tak chyba bodajże Januszem Kołodziejem, nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, ale...
Potrzebują ale, startów nasi młodzieżowcy, w tych takich młodzieżówkach.
Że może jeździć.
No, no właśnie, rozjeżdżenie, jeszcze raz rozjeżdżenie.
No trener Chomski nie jest taki jakby pierwszy do... szybkich, gwałtownych zmian, więc pewnie i tę parę zobaczymy w Lublinie. No właśnie, w Lublinie, ale zanim jeszcze o tym, co w Lublinie, to wspomniany Szymon Woźniak.
Nie tak sobie wyobrażaliśmy inaugurację sezonu i ja jako zawodnik także. No ale cóż, tak jak mówiłem przed meczem, że to dobrze, że przyjeżdża do nas w pierwszej kolejce Unia Leszno, bo już w pierwszej kolejce będziemy mieli odpowiedź na wiele różnych pytań i to nam może pomóc wtedy w sezonie uniknąć problemów, a myślę, że no lepiej przegrać pierwszy mecz u siebie z mistrzem Polski i potem już się nie mylić, niż złapać właśnie taką wpadkę w trakcie sezonu, bo wtedy można rzeczywiście no, drapać się po głowie i zastanawiać, co jest nie tak. W tej sytuacji myślę, że to jest dla nas dobra lekcja, musimy wyciągnąć dużo wniosków i po prostu nie popełniać już tych samych błędów w przyszłości.
No ja myślę, że podstawowy błąd to złe ustawienia motocykli na starcie. Ciebie to dotknęło w twoich pierwszych wyścigach, natomiast te ostatnie dwa wyścigi, no to można by powiedzieć wręcz rewelacja, nie tylko start, ale także dystans.
No dokładnie. Tak to czasami się dzieje, że w trakcie meczu trzeba założyć i skorzystać z takich ustawień motocykla, które no, na treningu wydawały się kompletnie nieodpowiednie, a tak się niestety stało na meczu. No, nie mam zamiaru się tutaj tłumaczyć torem czy pogodą. No, wiadomo, że czasu na przygotowania było mało. Ale każdy z nas dał z siebie na treningach wszystko, odjechaliśmy naprawdę wiele treningów, każdy się starał do tego meczu przygotować jak najlepiej potrafił, także ja wiem, że ta drużyna dała z siebie wszystko i po prostu teraz musimy zachować spokój i wyciągnąć dobre wnioski.
Na ile wpływ na tą porażkę, na te błędne ustawienia motocykli miał fakt, że nie mogliście po prostu postartować, poćwiczyć, podjechać po prostu kilku sparingów z innymi rywalami, a tylko trenowaliście, jak to się mówi, we własnym gronie, we własnym sosie?
Na pewno to miało również znaczenie, bo no jeżdżąc między sobą też na pewne rzeczy mogliśmy nie zwrócić uwagi, mogliśmy, koledzy z drużyny mogliśmy między sobą wymieniając się spostrzeżeniami, mogliśmy powielić jakieś błędy, a taka konfrontacja z rywalem po prostu pozwala te błędy nie powielać, tylko eliminować. Także no to, że nie odjechaliśmy żadnego sparingu, to na pewno też mogą mieć wpływ, ale no nikt nie odjechał sparingu, także nie zamierzam się tym tłumaczyć.
Tyle Szymon Woźniak. To za chwilę jeszcze, tak jak powiedziałem...
No, na Szymka zawsze można liczyć, jeśli
Tak. Powiem szczerze, tak. Też odniosłem takie wrażenie, że taki niestandardowo żużlowy jest Szymon Woźniak. Natomiast, no mówiąc jeszcze właśnie o tej... A może jeszcze... Dobrze, nie. Posłuchajmy jeszcze trenera Piotra Barona.
Sezon dopiero się zaczyna, to jest długa droga. Oczywiście bardzo się cieszymy, że w Gorzowie nam się mecz poukładał i znowu ta końcówka nieszczęsna nie była najlepsza, ale cóż, no musimy na tym popracować jeszcze. A co do mocy, no to zobaczymy. Sprawdzian będzie najbliższe dwa mecze mamy u siebie i to będzie dla nas też mega sprawdzian. Nam się udawało bardzo dobrze ze startu wyjechać, ale myślę, że to zasługa całej drużyny, bo z sobą dość mocno pracowała i zawodnicy gdzieś się cały czas rozmawiali na temat przełożenia, ale prawda jest też taka, że szykowaliśmy się na dwa warianty, na tor przyczepny i na tor twardy i myślę, że nam się to udało.
No właśnie, trener Piotr Baron mówi, byli gotowi na dwa warianty i to te, dwa warianty przygotowania toru, czyli i twardy, i ewentualnie przyczepny, no i widać, może tu też był klucz do zwycięstwa.
No, byli w ogóle otwarci na różne warianty. Miałem wrażenie przez cały mecz, że Stal Gorzów miała tylko jeden wariant w głowie, na tych treningach właśnie wbity i stąd właśnie potem te kłopoty. Bo Szymon gdzieś tam w wypowiedziach takich u siebie w mediach społecznościowych wspomniał, że poszedł ze sprzętem w całkiem inną stronę niż w pierwszych wyścigach i dopiero przyniosło to efekty. Być może właśnie ten tor tak naszych zaskoczył.
No właśnie mnie troszkę zastanawia to, że tak naprawdę, prawdę mówiąc, to Unia Leszno miała Emila Sajfuddinowa, miała Piotra Pawlickiego, który zaskoczył naprawdę mnie bardzo mocno, bo on zwykle w Gorzowie tak za dobrze to nie jeździł.
Spalał się przy Bartku.
Spalał się. Dominik Kubera, kapitalny występ. Schlauderbach, pierwszy wyścig rewelacyjny. Później już można powiedzieć normalka, że tak się wyrażę, czyli to, na co po cichu my, kibice Stali Gorzów, liczyliśmy, że ten Schlauderbach nam krzywdy nie zrobi, ale on w tym pierwszym wyścigu młodzieżowym zrobił bardzo dużo krzywdy. Zawiódł na pewno Bartosz Smyktała, bo to jest zawodnik, dla którego Unia Leszno oddała Jarosława Hampela. Brady Kertz dla mnie no też zawodnik taki, no można by powiedzieć, przeciętny, a więc na dobrą sprawę Unia to wygrała ten mecz trzema zawodnikami.
No tutaj właśnie zabrakło trochę skuteczności tylko naszych liderów.
My nie mieliśmy tak naprawdę w 100% żadnego zawodnika.
Trener Chamski mówił o scenariuszu swoim, o taktyce, która była oparta właśnie na naszych liderach, a przede wszystkim na Bartku z Marzliku i tutaj Bartka Trójek zabrakło. Aczkolwiek no, nie zrzucajmy winy na Bartka, jeśli chodzi
ale
o...
Ale Anders Thomsen z kolei pojechał tak, jak tego od niego oczekiwaliśmy.
No, były głosy z treningów, że Anders Thomsen jest w znakomitej dyspozycji.
To prawda, no i to potwierdził. Były też głosy, że Szymon Woźniak jest w znakomitej formie. Najlepiej prezentował się na treningach ze wszystkich, ale pogubił się z ustawieniami w pierwszych wyścigach później.
Tak, no, o tym już...
Tak, już mówiliśmy. No, potem
wie, może by już, gdyby jechał trzeci wyścig swój, ale no wtedy akurat sytuacja wyszła taka, że była rezerwa, była możliwość rezerwy taktycznej, no to słusznie trener Stanisław Chomski wypuścił do boju Bartka chyba z Marzlika. Ta rezerwa niestety nie wyszła. A później już Szymek się dopasował idealnie. Dwa pewne wygrane starty. No i ten 14 wyścig wygrany między innymi dzięki jego znakomitej jeździe 5-1.
No przypomnijmy, Bartosz Zmarzlik 10 punktów w 7 startach, Anders Thomsen w 6, 9 Krzysztof Kasprzak, 8 Szymon Woźniak, 4 Rafał Karczmarz, bez punktu Mateusz Bartkowiak, Kamil Nowacki nie wyjechał, Nils Christian Iversen na ZZC. Mam...
Szymon Woźniak?
Szymon Woźniak, ile powiedziałem? 8 punktów.
Ty powiedziałeś 4.
Nie, przepraszam. Szymon Woźniak 8 punktów, Rafał Karczmarz 4 punkty i tak jak powiedziałem, Mateusz Bartkowiak bez punktu. Nils Christian Iversen, zawodnik zastępowany. Przegrała Stal, przegrał Motor Lublin, czyli dwie podrażnione drużyny się spotykają 21 czerwca o godzinie 16:30, początek spotkania w Lublinie. Co to będzie?
No Lublin będzie u siebie walczył. Wiemy już, że Paweł Miesiąc pojawi się w składzie, tylko jesteśmy ciekawi za kogo. Być może za Mateja Żagara, ale to trenerzy i osoby, które kierują motorem Lublin, potrafią ugasić różne płomienie.
Kiepściu tęki debiut wieloletniego zawodnika Stali Gorzów w motorze.
Matej też lubi dużo trenować, dużo ścigać się, przetestować. Też potrzebuje tego objeżdżenia. No zobaczymy, czy się obudzi, bo miałem wrażenie, że on taki troszeczkę jeszcze śpi tym snem takim przedłużonej zimy, że jeszcze się nie rozkręcił, ale on swoje pokaże, a w Lublinie dużo trenowali, więc pewnie będzie im tam łatwiej, także bardzo trudny pojedynek przed Stalą Gorzów.
No Speedway to jest w ogóle taka dość dziwna dyscyplina sportu, gdzie zawodnik po dwóch wyścigach, w których przyjeżdża, załóżmy, pierwszy, w kolejnych przyjeżdża ostatni i odwrotnie może być. Mieliśmy właśnie przykład w Gorzowie, gdzie Szymon Woźniak dwa pierwsze wyścigi w zasadzie nie błyszczał, a potem na te dwa ostatnie, no to rewelacja.
No czasem kwestia pola, spoglądałem też na mecz w Rybniku pomiędzy Rowem a Falubazem, zresztą gdzie był debiut naszego byłego redakcyjnego kolegi, no i tam drugie, trzecie
też
pole...
Niezły debiut.
A ile zdobył punktów?
Chyba 12. To tak, żeby nie było ten za słodko. Mówimy oczywiście o Macieju Noskowiczu, natomiast tam drugie, trzecie pole zwycięstwa, pierwsze, czwarte, no nie, sorry, nie dało rady.
Do siódmego wyścigu tylko tak. Pierwsze, czwarte wygrywało.
Tak.
Dopiero Anders Thomsen jadący z drugiego pola, bodajże chyba w ósmym wyścigu, wygrał.
Słuchajcie, mnie martwi brak Iversena, bo widać, że ta cała nerwowość od początku meczu była spowodowana brakiem Iversena, że chłopacy będą musieli go zastępować i tak dalej. On miał być jednym z filarów i ta drużyna miała być podtrzymywana na kilku filarach.
No właśnie.
Brakuje i brakować będzie.
Czy słyszymy właśnie, że tak, że nie będzie Nilsa, także...
To są takie informacje.
Lublinie, że dopiero w Rybniku jest szansa, tak?
No i też nie jest do końca to.
To są informacje, których nie chcieliby słyszeć gorzoscy kibice, bo ja na przykład słyszałem o 6 tygodniach pauzy Iversena, proponowanych przez lekarza, albo o ewentualnej operacji, która mogłaby skrócić ten...
Bo to zdaje się nie pierwszy uraz, tak? Taki uraz...
Iversen ma kłopoty z barkiem, z barkami.
Z barkiem, bo...
Z barkami ma...
Przecież pamiętajmy, że w jednym kolanie tak naprawdę to ma tylko jedno kolano, mu się trzyma na jednym więzadle.
No okej, okay, dobrze, żydowcy tak mają.
Normalnie człowiek ma cztery więzadła,
ale pamiętajmy,
on ma jedno.
Sezon, pamiętacie jego sezon w Toruniu? To był właśnie kłopot z barkiem. Zaczął jechać w momencie, kiedy ten bark nie został naprawiony operacyjnie i wtedy dopiero zaczął robić punkty dla ekipy z Torunia i no zobaczymy, co będzie dalej. Z Iversenem trudny orzech do zgryzienia ma tutaj trener Chomski i prezes Marek Grzyb.
A czy ZZ-ka działa, ale ZZ-ka działa pod warunkiem, jak zawodnicy...
Wszyscy są w formie.
Jak zawodnicy są, czy są spasowani, o. Tak to ujmijmy.
Tak to...
Więc szykuje się znowuż ciężka przeprawa i...
Tym bardziej, że tam jednak bardzo dobrzy juniorzy są.
Chociaż no Wiktor Lampard...
Lepsi niż w tej chwili, niż Unia Leszno.
Wiktor Lampard i Wiktor Trofimow, chociaż oni akurat we Wrocławiu niewiele dali Motorowi, ale oczywiście nie ma ich absolutnie co lekceważyć, bo to chyba jest w tej chwili najlepsza para juniorska.
Też mi się tak wydaje, bo myślę, że w przypadku Unii Leszno no to dorównuje im Dominik Kubera, natomiast Schlauderbach z całym szacunkiem, mimo wygrania tego jednego wyścigu w Gorzowie, jednak jeszcze nie w tym sezonie, chociaż to też już widać, że to jest talent, bo ja go pamiętam z zawodów młodzieżowych, gdzie chłopak naprawdę, tak jak kiedyś Alan Szczotka w meczu z Falubazem Zielona Góra, wymiatał.
Pozamiatał, jak to tak. Jak to
Ryszard
też...
Malitowski.
Tak, właśnie. Nasz inny,
Alan Szczotka pozamiatał.
Inny nasz były redakcyjny kolega określił. No i później mecz w Rybniku i będzie znowu... Będzie cały czas ciekawy, bo Ekstraliga jest taka, że...
Jest ciekawa, będzie dynamicznie i bardzo intensywnie, bo co tydzień ważny
co tydzień,
mecz.
Teraz
już dokładnie. Przelewki się skończyły.
Dzisiaj nawet mamy mecz przecież.
No tak. Włókniarza Częstochowa z GKM-em Gruzią. No to co, oczywiście, koledzy też mam nadzieję fizycznie przygotowani na takie co tydzień atrakcje żużlowe.
Oczywiście.
Także...
Polecamy nasze relacje.
Także... No, wpuszczą nas chyba do Lublina.
Z tymi obostrzeniami to nigdy nie wiesz, czego się można spodziewać.
Więc w razie co zapraszamy do słuchania relacji niedziela, godzina 16:30. Dobrze, panowie, dziękuję jeszcze raz Daniel i Ryszard.
Dziękujemy bardzo.
I po wiadomościach wracamy.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
Także żużla sporo, dyskusji sporo, żywa dyskusja, komentarze, analizy, ciekawostki. No i zostawimy już to skręcanie w lewo. Oczywiście Daniel Rutkowski. W środę magazyn żużlowy po godzinie 13:00. Tam pewnie jakieś też świeższe tematy, kwestie będą omawiane. a jutro po 17, o co? Magazyn piłkarski oczywiście, a w magazynie piłkarskim będzie sporo o budowaniu zespołu Warty na kolejny sezon w trzeciej lidze. No, bo Warta już ma trzech nowych zawodników, między innymi to Mateusz Ławniczak z zespołu z Unii Janikowo z epizodem w pierwszej lidze. Jest już także w kadrze Warty Mateusz Zając, bramkarz, który grał ostatnio w Hutniku Kraków, a także młody pomocnik Cyprian Poniedziałek, rodem z Zielonej Góry. Ostatnio grał w Miedzi Legnica w drużynie juniorów, on ma 19 lat, ale także zadebiutował tam w zespole rezerw w trzeciej lidze, więc już te pierwsze szlify w trzeciej lidze zebrał. O tych nowych zawodnikach, począwszy od Mateusza Ławniczaka, opowiada nam trener Warty Paweł Wójcik.
Znaczy, no przede wszystkim ja o takiej charakterystyce szukałem zawodnika, który da tutaj jeszcze troszeczkę, jeśli chodzi o te aspekty defensywne naszej gry, bo wiadomo, granie w czwartej lidze polegało na zupełnie innych, bazowaliśmy przede wszystkim na ataku pozycyjnym, gdzie zespoły się broniły. W trzeciej lidze będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, musimy mieć jakby no człowieka, który będzie pomocą dla tych filarów, które wymieniłeś, który będzie się z nimi rozumiał, który da tam też takie cechy wolicjonalne poza piłkarską, związane z walecznością, z odpowiedzialnością i no stąd też jakby Mateusz w Warcie Gorzów.
To jest pozycja numer 6 tak zwana, tak?
Zdecydowana. Kiedyś swego czasu sloganem można było to określić jako typowy przecinek.
Mateusz Zając w bramce ma podążyć drogą Patryka Królczyka, czyli bramkarz z potencjałem, który tutaj pójdzie krok do przodu, no bo był też w kadrze Wisły.
Czy tu na temat Mateusza też robiliśmy bardzo duży wywiad gdzieś tam w jego środowisku i tak jak powiedziałeś, na pewno bramkarz z potencjałem, na pewno bramkarz, któremu przez ostatnie pół roku no trochę gdzieś tam pewne rzeczy się pokomplikowały i myślę, że osoba Rafała Brudkiewicza na tyle jest tutaj w tym momencie, nazwałbym to właściwą osobą na odpowiednim miejscu, której my świadomość jakby i wagi też w klubie mamy i stąd też jakby takie posunięcia, jakie można zaobserwować, jeśli chodzi o kadrę na tej pozycji bramkarza. Natomiast ja tutaj gdzieś tam w hura optymizmem nie popadał, bo o pozycję bramkarza będzie walczyło trzech głodnych grania zawodników, z których to każdy z nich ma potencjał, bo ubolewam troszeczkę nad tym, że tej rundy nie rozegraliśmy, bo myślę, że to byłaby runda Daniela Latka, który w ostatnich meczach czwartej ligi rundy jesiennej wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie, czysto boiskowo, sportowo wywalczył sobie to miejsce i naprawdę prezentował się bardzo dobrze. Szkoda, że no, nie otrzymaliśmy wielu odpowiedzi, jak on by sprostał roli pierwszego bramkarza no, w tej rundzie wiosennej. Natomiast wszystko przed nim jest w bardzo dobrej dyspozycji i myślę, że zapowiada się tutaj na pozycji bramkarza bardzo, bardzo ciekawa i duża konkurencja.
W Cyprian Poniedziałek, chłopak z Zielonej Góry, ostatnio Miedź Legnica, na razie bez doświadczenia w seniorskiej piłce praktycznie, tak?
Zgodzę się, bez doświadczenia, natomiast z olbrzymim potencjałem, no bo tak na dobrą sprawę, jeśli spojrzymy w tym momencie na naszych młodzieżowców, wielu z nich jest bez doświadczenia, bo nawet tutaj Marcel Kastrzak, o którym już dość dużo było mówione w mediach, to jest dalej chłopak bez doświadczenia, natomiast z olbrzymim potencjałem, podobnie jak Cyprian. Tu też jakby bardzo szeroki wywiad zrobiony a propos Cypriana. Ja myślę, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu i wszystko jest w jego głowie i nogach i przede wszystkim mentalu, bo te aspekty czysto piłkarskie w żaden sposób się nie martwię, bo on je po prostu posiada. Tutaj też rozmowy z trenerami jego byłymi i w Śląsku, i w Miedzi, i w Zielonej Górze wcześniej. No i najważniejszy aspekt, no to jest chłopak, który wszystko chce w życiu poświęcić dla piłki i potem przychodzi do Gorzowa. Naszym jakby celem jest wydobycie z niego tych pokładów talentu, które on posiada, bo no ja przypomnę, że to jest chłopiec, który właściwie w każdym roczniku stanowił o sile kadry województwa lubuskiego, jeździł na te wszystkie projekty związane z Mamo, Lamo, jak to powstawało, więc no tam z przypadku po prostu osoby nie jeżdżą.
Tyle trener Warty Paweł Wójcik. Jutro w magazynie piłkarskim szersza, prawie 10-minutowa rozmowa ze szkoleniowcem naszego trzecioligowca. Będzie także o kobiecej drużynie Warty i będziemy także wspomnimy sukces Stilonu, właściwie Unii Gorzów, historyczny awans do drugiej ligi, no bo mija 60 lat od tego sukcesu. Przypomnimy naszą rozmowę sprzed 3 lat z członkiem tamtej drużyny. To jutro w magazynie piłkarski, ma dzisiaj w ostatniej prostej jeszcze jedna rozmowa.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Koszykówka jeszcze dzisiaj, a konkretnie jedna postać koszykówki. Będzie rozmowa z naszej zaprzyjaźnionej rozgłośni z Radia PIK, czyli Radia Pomorze i Kujawy, z trochę gorzowianką, trochę bydgoszczanką, Agnieszką Schottheimy i wychowanką z Tilonu, także było zawodniczką AZS-u Gorzów, co do której się spekuluje, co do powrotu. Pytanie, czy ten powrót będzie, czy nie będzie, to gdzieś to pytanie sobie jeszcze wisi w powietrzu. Gdzieś tam przewinął się w tej rozmowie też temat przyszłości Agnieszki Schottheimy. Ciekawa taka odpowiedź, ale myślę, że ogólnie też ciekawa rozmowa naszego kolegi właśnie z Radia PIK, Bartosza Kustry. Było też oczywiście temacie numer jeden ogólnoświatowym, czyli jak to sobie Agnieszka Schottheimy radziła w czasie kwarantanny ogólnonarodowej, ogólnoświatowej. Agnieszka Schottheimy w rozmowie z Bartoszem Kustrą.
Na początku było ciężko, nie ukrywam, bo gdzieś tam byliśmy zamknięci w tym domu, chociaż o tyle miałam dobrze, że mieszkam w domu, więc miałam ogród, las, dopóki nie zamknęli lasu. Nie było łatwo, starałam się gdzieś tam coś ruszać, spędzać jakoś czas aktywnie. No pierwsze dwa tygodnie na pewno to było dla mnie troszeczkę takie zdziwienie, zaskoczenie, bo no człowiek tak naprawdę nie był w stanie uwierzyć w to, co się dzieje. Takich filmów po prostu katastroficznych albo o pandemiach. Ale potem z dnia na dzień się już przyzwyczaiłam, zaczęłam się jakby wykorzystywać sytuację i ten czas, żeby spędzić z rodziną. W domu troszkę poremontowałam, poprzystawiałam, pourządzałam, więc też ten czas tak naprawdę niby mówi się, że ma się tego czasu więcej, a ja mam tak zagospodarowane, że od rana do wieczora praktycznie było co robić, o tak. Tu ogród, tu dom, także tu trening.
Ty koszykarka, mąż wioślarz, córeczka, która też sportowo się rozwija. Co byście nam polecili, żeby nie było nudy? Co robić ciekawego?
Spacery, jazda na rowerze. Na przykład my w ogrodzie czasami robimy jakieś tory przeszkód z drewienek do opału.
Ciekawie.
Trampolinę, jeżeli ktoś ma. Spacery z psem, zabawę z psem, żeby troszeczkę aktywnie się poruszać, bo jednak brak tego ruchu wpływa bardzo źle na nasz organizm, na nasze samopoczucie.
Przez 4 lata byliśmy sąsiadami. Wiem, że dobrze gotujesz. Co jest twoją ulubioną potrawą? Jaki masz swój specjał? Bo pamiętam takie jedzenie zdrowe.
Ogólnie od 2 lat nie jem mięsa, więc staram się też tam rodzinę zarazić w tym, chociaż z różnym efektem. Zazwyczaj robię coś z soczewicy, jakieś kotlety albo z buraka, albo z marchewki. Uwielbiam awokado, w ogóle z awokado bym mogła wszystko jeść, więc falafelki można zrobić, przynajmniej jak jest tak ciepło i można wyjść na zewnątrz, to na grillu jak najbardziej. Burgery z ryby.
Może dlatego męża widać tak często pod budką z hamburgerami.
No, brakuje mu mięsa, ale nie, staram się nie tak podchodzić do tego, że nie, jeżeli nie mają mieć mięsa, raczej oni jedzą mięso i czasami nawet robię 2 obiady, ale zazwyczaj na przykład moja córka uwielbia makarony. Gołąbki to jest po prostu dla niej najlepsze danie. Ostatnio pizzę, też lubi taką domową, którą można w domu samemu zrobić. Rosołek. Klasyka.
Tak bogatego menu jeszcze nie mieliśmy, także dziękuję ślicznie i przechodzę do następnego pytania. Agnieszka i jej gust muzyczny.
Uwielbiam każdą muzykę, w zależności od nastroju, od R&B, od jazzu do jakiegoś hip-hopu, popu, różnie, w zależności co mi wpadnie do ucha, co mi się spodoba i co wywoła we mnie jakieś emocje przede wszystkim, bo lubię jak jakaś muzyka coś we mnie wywołuje albo poczucie radości, albo jakieś ciary. Zadumę, przypomina mi czasami o jakichś momentach w życiu, więc no różnie, nie mam sprecyzowanego gustu, natomiast lubię wszystko.
Ale jak jedziecie na przykład autobusem gdzieś w daleką podróż na mecz, to na pewno muzyka pomaga.
Tak, ale to tak naprawdę wtedy Netflix, czasami jakaś książka, jeżeli droga jest w miarę prosta, bo mam chorobę lokomocyjną, więc w autobusach zazwyczaj no, ciężko jest wtedy czytać, ale jeżeli mamy na przykład, jak idziemy teraz autostradą, a mamy super drogi w Polsce, no to jakieś książki, filmy, muzyka, to tak mówię, John Legend, musiałabym wejść na Spotify, bo tego mam naprawdę dużo.
Agnieszka Schottheimy, od lat podziwiana przez wielu mężczyzn, nie została modelką, a została koszykarką. Dlaczego akurat koszykówka?
Koszykówka przede wszystkim dlatego, że byłam osobą wysoką. Wypatrzył mnie trener i zaproponował mi, żebym przyszła, spróbowała. Wcześniej trenowałam lekkoatletykę, tak powiedzmy, na SKS-ach przy szkole. Podobało mi się, to było w Górze Wielkopolskim, więc tam zbytnio nie było dużo dyscyplin do wyboru, bo była albo koszykówka, albo siatkówka. pływanie, więc tak naprawdę, no, to jak mówię, dużego wyboru nie było, spodobało mi się i zostałam przy tej koszykówce, że tak powiem.
Coś możemy powiedzieć więcej o 20. sezonie w historii?
Już kontrakt mam i czekam, aż klub oficjalnie, w którym będę podał tę informację. Będzie to mój ostatni już sezon, taki naprawdę ostatni, więc to będzie takie fajne zakończenie.
Od lat myślisz też o przyszłości, o tym życiu po życiu, co się stanie, jeżeli już przestaniesz być koszykarką. Dalej moda?
Tak, też. Mam bardzo dużo planów, powiem szczerze, że nie wiem, czy mi życia starczy. Ogólnie teraz zaczynamy kampy. Nasza organizatorka Nikola Grzesik pomogła nam zorganizować kamp dla dzieci w sierpniu, więc myślę, że docelowo będę chciała też pracować w wakacje z dziećmi. Ten kamp zaczynamy 1-8 sierpnia z Czarkiem Trybańskim, pierwszym Polakiem NBA i chciałabym tą całą wiedzę i tą pasję, którą ja posiadam i te elementy koszykówki, których się nauczyłam i też nowe jakby wizje przekazać dzieciom, zachęcić je do uprawiania sportu, więc zapraszam wszystkich oczywiście. Do tego na pewno chciałabym, tak jak wcześniej już zaznaczałam, w końcu mieć czas i stworzyć właśnie tą markę odzieżową dla kobiet wysokich. Tutaj z Rysiem Wszołkiem już rozmawiamy na ten temat, już tutaj projektujemy logo. Dlatego myślę, że gdzieś tam może jakaś menadżerka albo gdzieś w jakichś mediach, nie wiem, zastanawiam się, jest dużo pomysłów naprawdę, fajnych projektów, zastanawiam się też jeszcze nad stworzeniem akademii, tutaj chciałam też męża w to, że tak powiem, zatrudnić go u siebie w akademii i cały czas reklamować ten sport, ten ruch fizyczny i gdzieś tam stworzyć taką akademię, która zacznie pracować z dziećmi od podstaw i tutaj jest pomysł na przedszkola w Bydgoszczy i nie tylko, w koło też. Mamy pomysł też na żłobek, więc tyle mamy pomysłów tutaj i z Rysiem i z Rafałem i z ludźmi dookoła, którzy się przyjaźnimy i którzy kochamy sport i tak naprawdę koszykówkę, że no myślę, że po tym sezonie troszkę się będzie działo. Może być trochę głośno.
No to jest dla nas też miłe, że cokolwiek się wydarzy pod względem sportowym, bo przypuszczam, że będziesz grała poza regionem, ale przyszłość wiążesz życiowo tutaj, z nami, z Bydgoszczą.
Na dzień dzisiejszy tak, chciałabym, jest mi tu dobrze, tu mamy dom pod Bydgoszczą, tu mamy też ludzi, przyjaciół. Nie mówię nie, nie mówię tak, na dzień dzisiejszy chcielibyśmy tu zostać i właśnie chcielibyśmy, że tak powiem, sportowo rozkręcić Bydgoszcz, przede wszystkim z naciskiem na koszykówkę, bo jest to dyscyplina dla mnie jak najbardziej bliska mojemu sercu i myślę, że dzięki koszykówce bardzo dużo aspektów, nie tylko fizycznych, ale psychologicznych dzieci mogą rozwijać, więc dlaczego nie? Dlaczego nie zostać tutaj i zrobić coś fajnego, szczególnie, że no mało tego jest. Nawet był taki plan, żeby w tym roku ruszyć nawet z koloniami tutaj w Bydgoszczy albo półkoloniami, ale niestety pandemia nam to wszystko pokrzyżowała i gdzieś tam, tak jak mówię, no tutaj moja, że tak powiem, szalona koleżanka Nikola Grzesik stwierdziła, że nie ma rzeczy niemożliwych i zorganizowała, pomogła nam zorganizować kamp w Turku pod Koninem.
To co byś przekazała kibicom na Pomorzu i Kujawach, w ogóle kibicom w czasie niby odmrożeń, ale tej normalności jeszcze na pewno nie ma, trzeba uważać.
Życzyłabym im przede wszystkim tego, aby mogli przychodzić na mecze i żeby troszeczkę wytrwali jeszcze w tym wszystkim, żeby nam pomagali, nas wspierali. Jeżeli się okaże, że te mecze będą jeszcze niestety zamknięte, to żeby śledzili strony, żeby komentowali, żeby wspierali zawodników i drużyny, bo można naprawdę fajne rzeczy robić, nie tylko będąc, że tak powiem, na miejscu, na meczach i wspierać drużynę, ale również w social media, w internecie. Mam nadzieję, że kluby mają już jakieś pomysły, jeżeli by była taka opcja, że będą te mecze jednak zamknięte dla kibiców, że będą mogli to oglądać, że będą na live, na żywo puszczane te mecze, rozgrywki, różnego rodzaju jakieś fajne zabawy, konkursy też. No to już jest po stronie, że tak powiem, klubów, ale mam nadzieję, że gdzieś tam teraz właśnie w tym ciężkim dla nas czasie spec od marketingu powinni się wykazać i pokazać tak naprawdę co znaczą i tak naprawdę jak promować sport w mediach u ludzi przez ten brak kontaktu, że tak powiem, wizualnego, bo tak jak mówię, no, może być tak, że mecze będą zamknięte i wtedy już nie będzie jakby tej całej otoczki, tej całej atmosfery takiej, jaka była zawsze, tak?
Piękna, dojrzała wypowiedź. Natomiast no, Aga, chciałem zapytać jeszcze jeden sportowy aspekt, bo będziesz rozgrywała ostatni sezon ligowy, ale tak, znamy ciebie jako reprezentantkę kraju w koszykówce 3x3. Tam będziesz kontynuowała karierę, czy też definitywnie skończysz ze sportem?
Myślę, że jak skończę 5x5 już definitywnie karierę klubową, 3x3 chciałabym dalej ciągnąć, bo bardzo mi się to podoba i rozmawiałam z Karoliną Szlachtą i gdzieś tam nawet w PZKoszu i widzą mnie, żebym mogła dalej trenować tę dyscyplinę, oczywiście jeżeli zdrowie mi pomoże, pozwoli. Natomiast dostałam teraz jeszcze powołanie na kadrę 5x5, więc mam troszeczkę, że tak powiem, mętlik.
Nikt nie chce, żebyś kończyła kariery.
tak jak mówię, zawsze powołanie na jakąkolwiek kadrę, to dla mnie to po prostu granie z Orzełkiem to jest wyróżnienie i zaszczyt i pomimo, że jest jak jest w naszym związku, to zawsze z dumą jeździłam i gdzieś tam broniłam barw naszego kraju. Jestem patriotką, nie będę tego ukrywać, natomiast no zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Teraz dziewczyny jadą na kadrę, ja jeszcze mam tutaj laurki, że tak powiem, komunię, więc 2 tygodnie mam praktycznie wycięte z życiorysu. Więc no nie wiem jeszcze jak to pogodzę, nie wiem w ogóle jak te wakacje będą wyglądały, bo ten koronawirus jednak wszystko pokrzyżował, wszystko jakby jest teraz takie poplątane na wariackich papierach, nie ma żadnych meczów, 3x3 nie ma turnieju Men's Series, do którego zazwyczaj się przygotowywałyśmy i który był dla nas tak naprawdę najważniejszy, miały być w czerwcu Mistrzostwa Europy 3x3, przesunięte były na wrzesień, z września przesunięto je prawdopodobnie na grudzień, miały być kwalifikacje w Indiach do Tokio, też są przesunięte, miały być Mistrzostwa Świata, na które też się łapiemy de facto z rankingu i one właśnie miały być we wrześniu, później przesunięto je na grudzień, teraz nie wiem, czy w tym roku w ogóle się odbędą, więc to wszystko jest po prostu na razie taką wielką niewiadomą, więc no nie wiem. Na pewno jest to dla mnie wyróżnienie, ale będę miała ciężki orzech do zgryzienia, żeby to przemyśleć i na spokojnie, że tak powiem, wybrać.
Tyle Agnieszka Schottheimer w rozmowie z Bartoszem Kustrą z Radia Pomorze i Kujawy. I w ten oto sposób dotarliśmy do mety ostatniej prostej. Jeszcze raz jutro zaproszenie na magazyn piłkarski po 17:00, magazyn żużlowy w środę po 13:00. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95.6 FM.